w Słowie Bożym. I już dzisiaj były przeczytane dwa genialne fragmenty. Z jednej strony Pan Bóg, który oblógł się w dostojność, a z drugiej strony czytamy właśnie obraz Pana Jezusa w Księdze Objawienia. I po środku mamy gdzieś tam właśnie ten żółbek, tą stajenkę i widzimy Jezusa jakby no nie obleczonego, ale obdartego z chwały. No gdzież Bóg wszechmocny, gdzież Bóg odwieczny przychodzi na świat i to nie jest tylko to, że narodziło się jakieś dzieciątko, jakie to miłe, wspaniałe i bardzo lubimy święta, bo to nie jest taki krzyż, tam nie ma takiej krwi i to dzieciątko jest takie miłe i fajne i dlatego Boże Narodzenie jest takie przyjemne. No, nie o to chodzi, głównie chodzi o to, że ten właśnie odwieczny Bóg został wcielony, stał się człowiekiem, stał się jednym z nas po to, żeby mógł nas reprezentować. Ale dzisiejszy temat brzmi Adwent i czekam na. Ten temat czekania bardzo często przejawia się w moim myśleniu, kiedy zastanawiam się w ogóle nad życiem, nad różnymi rzeczami, które w życiu się zdarzają. Czekam na. Na co czekam? W ogóle samo słowo Adwent, Adventus oznacza przyjście. Tak? Jeżeli miałbym tutaj skoczyć z wersetem, to na przykład drugi list do Tymoteusza mówi: odkąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Więc jest z jednej strony i czekanie właśnie na przyjście i to, co z tym przyjściem jest związane. Tak? I dla nas, dla Bożych dzieci, dla Bożego ludu, to jest korona sprawiedliwości. Ona jest odłożona. I Pan Sprawiedliwy Sędzia czeka na ten moment, żeby właśnie mogło dokonać się to w naszym życiu również. Chociaż tu bardzo często prowadzimy takie życie nędzne, w tym sensie takim, czego byśmy oczekiwali, nawet co w nas jest gdzieś ulokowane. Ale dobrze, na co czekam? Jeszcze wrócę do pytania. Na co czekam? Na co ty czekasz? Podpowiedzi małe, taka mała troszeczkę rozrywka, jeżeli dzieci są, już zabrano dzieci, ach, szkoda, bo miałem dla nich obrazek zawsze. Najczęściej czekamy na coś, co będzie lepsze. Tak czy nie? No to jest oczywiste chyba. Czekamy na coś, co będzie lepszego. Ja sobie wypisałem tak o szybciutko, po prostu to z głowy, jakieś lepsze czasy, lepszy rząd, lepsze zdrowie, lepsze pieniądze, lepsze miejsce, tak? Ale też na końcu napisałem takie słówko ja. Czy czekasz na lepsze ja? Ja będę lepszy niż jestem, niż to, co sobą reprezentuję do tej pory? Nawet w każdym takim świeckim znaczeniu czekamy ciągle, tak? Że ktoś doceni, jak jestem zdolny, że ja w ogóle czegoś nabędę, jakąś wiedzę, jakieś umiejętności, doświadczenie zdobędę. Będę lepszy ja. Będę lepszy ja. Ale po drodze jest mnóstwo takich właśnie rzeczy. Czekamy na koniec dnia, kiedy odpoczniemy. Czekamy na jakieś dobre wydarzenie, przyjemne, ciekawe wydarzenie, które jest przede mną. Tak? Ciągle nasze życie właściwie składa się nieustannie z czekania na coś. Z drugiej strony, w takim wieku już takim naszym, ja już nie czekam na żonę. Już mam cudowną kobietę u swojego boku, ale pamiętam, jak byłem nastolatkiem, to się czekało. Czy kto, któraś mnie zechce, tak? Później się czekało na dzieci, później się czekało na wnuki, 3 tygodnie, pamiętacie, tak? Przyszła na świat nasza no, siódme wnuczę, tak? Wnuczka numer trzy, tak? Chłopcy na razie wygrywają, 4-3. Ale ciągle się na coś czeka, już nie czekam na siódme, już jest siódme, tak? Ale mówię, to życie ciągle takie jest. Tu czekasz i później następne coś się dzieje i ciągle na coś tam czekamy. Mówię, zastanawiam się też na to, na co już nie czekam. Powiedziałem pewne rzeczy, ale też na przykład w taki, warto sobie uświadomić, nie czekam, żeby moja bliska osoba wyszła z choroby, wyszła ze szpitala. A bardzo często pamiętałem, kiedy to się skończy? Kiedy to się skończy? Kiedy to się skończy? Czekałem, aż skończy się jakiś czas utrapienia, czas jakiegoś takiego nieprzyjemnego no po prostu okresu, tak, w moim życiu. Przed sobą mam też taki obrazek, tak dla rozrywki. Pamiętamy taki film cały, bajka właściwie Andersena, Nowe szaty cesarza czy Nowe szaty króla, wszystko jedno. I ona jest całkiem fajna. Ja lubię rozmawiać z dziećmi, lubię czytać im bajki. Bardzo lubię, uwielbiam. I lubię to interpretować. I ta bajka jest całkiem rozsądna, prawda? Po pierwsze, król na co czekał? Król miał pod dostatkiem już właściwie wszystkiego, ale ciągle czekał na coś jeszcze lepszego, coś nowszego, coś wspanialszego. Mowa jest o jego szatach, tak? Znalazło się dwóch cwaniaczków, którzy mu wmówili, że szyją niewidzialną szatę, która była piękna, którą tylko mądrzy mogą dostrzec, pamiętamy, tak? I cały dwór dał się ogłupić temu, tak? I wszyscy wmawiali, jaka piękna szata, oni nic nie szyli, prawda? Nic nie szyli. I tylko dziecko było na tyle jakby szczere, takie autentyczne, mówi, król jest nagi, król jest nagi. I czasami potrzebujemy takiego dziecka, takiego, jak to się mówi, głupiego zwiastowania, które pokaże nam, hej, jesteś goły, to w co się ubrałeś, to co masz na sobie, to ten twój cały kamuflaż, którym wydaje ci się, że wyglądasz tak super, jesteś goły, golec tak naprawdę. I to jest bardzo ważne, żeby to w jakimś momencie naszego życia zrozumieć. Wypisałem sobie z Biblii, okazuje się Biblia być pełna takich obrazów dotyczących ubioru. I te ubiory są różne nazwy i różne znaczenia mają. Nie byłem w stanie tego wszystkiego dzisiaj wziąć. Zobaczę, ile się da. Trzy takie postaci ze Starego Testamentu, które tak szybko gdzieś tam w głowie mi powstały, chociaż było tego więcej. Po pierwsze Adam i Ewa, i tutaj otworzę sobie pierwszą Księgę Mojżeszową. Zobaczmy, jak to wyglądało. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Trzeci rozdział. Już jest Adamowi dobrze. Czekał na nie wiadomo na co. Pan Bóg daje mu Ewę. Tak? Jest już Ewa u jego boku. To jego takie spełnienie. W pewnym momencie, to też jest ciekawe w ogóle, na co Adam czekał tak następnego dnia. Co będzie fajnego następnego dnia? On ciągle był na wakacjach, nie powiem emeryturze, on ciągle był na wakacjach. Emerytura to już taka, wiecie, tylko człowiek ma czas na apteki, na sanatoria i tak dalej, ewentualnie. Ale Adam nie, Adam był w pełni wieku, w pełni sił i tak dalej. Na co on czekał następnego dnia? Ewę już miał. Można, to nie ma, tutaj to za bardzo moja wyobraźnia idzie. Wróćmy do tekstu. Więc jest spotkanie z wężem. Jest spotkanie z wężem i od czwartego wiersza wąż, czytamy, rzekł do kobiety. Na pewno nie umrzecie, ponieważ kobieta tam niestety, pamiętacie, jak to powiedzieć, to się nazywa eisegeza, tak ładnie po grecku, czyli wkładanie do tekstu swojej interpretacji. Egzegeza, wyciągam z tekstu to, co jest napisane. Eisegeza, to ja wkładam do tekstu to, co ja bym chciał tam widzieć. I Ewa to zrobiła. Dodała do słów Pana Boga rzeczy, których tam nie było. Tak? Szatan wykorzystuje to i natychmiast mówi, nie, 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 spokojnie, tak nie będzie. Tak nie będzie. Na pewno nie umrzecie. Już nie będę tego rozwijał, bo to nie o to tutaj chodzi. Lecz wie Bóg, piąty wiersz, że gdy tylko zjecie z niego, z tego owocu, który tam jest zabroniony, otworzą się wam oczy, zwróćcie uwagę na to, i co się stanie, i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Tu mamy taki mały wyrywek, mały fragment oczekiwania. Będę lepsza. Lepsze ja. Szatan, diabeł namówił ją, wkręcił ją w to, że jest coś lepszego. Pan Bóg nie daje ci wszystkiego, coś przed tobą kryje. Skoro zabronił ci tego jednego owocu, coś przed tobą ukrywa. I ona zobaczyła te trzy rzeczy, tak? Dobre do jedzenia, miłe dla oczu, godne pożądania dla zdobycia mądrości i zerwała. Adam był tuż obok niej i jak to facet, który ceni sobie swój pokój, nie zareagował, nic nie zrobił z tym. Panowie, to jest dla nas bardzo wielkie ostrzeżenie. My nie możemy milczeć. Nie możemy milczeć. Ani w modlitwach, ani w rozmowach, ani w inicjatywie. Inicjatywę. To mi się strasznie podobało, jak czytam u was zawsze te ogłoszenia, spotkania domowe. Właściwie pomyślałem, a dlaczego nie powinno być tak, że w każdym domu jest nabożeństwo domowe, choćby tylko raz w tygodniu. Nabożeństwo. Ja nie mówię od razu, zaraz jakaś tam wielka grupa. Po prostu nabożeństwo. Zaśpiewamy dwie pieśni, przeczytamy pismo, pomodlimy się. To jest męska inicjatywa. Jeżeli nie ma tej męskiej inicjatywy, a troszeczkę odbiegam mocno od tekstu, to gdzieś tam jesteśmy podatni, tworzymy grunt na taką właśnie sytuację jak tutaj. Dobrze, ale to otwierają się jej oczy i ona myślała, że zobaczy właśnie, że będzie mądrzejsza, będzie lepsza w jakiś sposób, daje mężowi, który z nią był i on też sobie zjadł i wtedy otworzyły się oczy. Ale jaką rzecz widzą pierwszą? Otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Że są nadzy. Że są goli. Że są niewystarczający. Spletli sobie liście figowe i zrobili sobie przepaski. Pierwsze ubrania biblijne. Jakie to było głupie. Oni wcześniej już byli nadzy. Wcześniej nie musieli się wstydzić ani przed sobą, ani przed Bogiem. A tu nagle przez swoją arogancję, przez swój bunt, przez swoje niedopilnowanie ze strony Adama tak samo, przez nadinterpretację, tą eisegezę, tak to się ładnie nazywa, nagle dopuścili do takiej sytuacji. I próbują coś z tym zrobić i robią, platą sobie listki figowe i próbują się zasłonić w taki sposób. Dalej oni jeszcze kryją się, chowają się przed samym Bogiem. No to już jest niesamowicie naiwne, bym powiedział, ale powiedziałbym jeszcze bardziej po prostu głupie. Chować się przed Bogiem. Ale to właśnie zrobili. Zamiast stać się kimś lepszym, zobaczyli swoją nagość. Zobaczyli swoją nagość. Gdzieś sobie to zapisałem. O tej nagości uciekło mi. Bo czym jest nagość? Tak w ogóle w życiu, czym jest nagość? No, nagość to jestem pozbawiony ochrony, tak? Jestem właściwie poniżony też w jakiś sposób, jeżeli kogoś się odziera, tak, z jego szat, to jest moment jakiegoś poniżenia. I też bardzo łatwo człowiek jest podatny na to, żeby zranić go. I zwróćmy uwagę, że to jest coś, co człowiek nieustannie teraz robi, jakby taką, próbuje temu przeciwdziałać w taki dziwny, swój, chory sposób. Czyli mówi, nie ma się czego wstydzić. I idą w bezwstyd. Bezwstyd. Tak? Co tam? Można oglądać, można patrzeć, można się negliżować, pokazywać pępki, pokazywać cokolwiek tam. Dekolty, czy a faceci też coś tam na pewno. W każdym razie idą w bezwstyd jakiś, prawda? Jest w patrzeniu i w samym obnażaniu się człowieka. Dalej, jeżeli popatrzymy na to, że człowiek jest w tym momencie taki podatny na zranienie, no to robimy się agresywni w tym wszystkim. Jak zaspokoić, jak zabezpieczyć swoją nagość? Robię się agresywny. Tak? Przeciwdziałam temu w taki swój dziwny, chory właściwie sposób. Potem czytamy, że Pan Bóg jeszcze w Edenie przygotował dla nich ubranie. To jest dziwne, jakby tajemnicze, skąd wziął te skóry? Skąd wziął te skóry, w które ich ubrał? I sama ta kwestia, że no w ten sposób Bóg zakrywa ich, chroni ich i w dalszym ciągu dba o nich, troszczy się o nich. No i to nie jest wszystko, bo oczywiście mówi wtedy też przy tym właśnie ich największym upadku zapowiada największy ratunek. W trzecim rozdziale też w 15 wierszu, kiedy mówi o tym, że przyjdzie potomek z kobiety i on zdepcze głowę węża. I to właśnie świętujemy teraz, kiedy przypominamy sobie, że na ten świat przyszedł nasz Pan Jezus Chrystus. Dalej widzimy też Józefa, bardzo szczególne, charakterystyczne szaty i wszyscy to pamiętają, dzieci to pamiętają ze szkółki. Ze strony ludzkiej powiedziałbym, to nierozsądne było do końca. Prawda? Ojciec wywyższa jedno dziecko względem innych. Faworyzuje jedno dziecko względem innych. No, ale Pan Bóg do tego dopuścił i to zostaje jako wzór i później okazuje się, co Pan Bóg przez to wszystko przygotował. Też nierozsądne było ze strony Józefa, że on się przechwalał. Tak? A śniło mi się, że księżyc i słońce, mi się gwiazdy, wszyscy mi się kłaniali, snopki kłaniają mi się, tak? Józef wprost to zinterpretował, nie Józef, przepraszam, jego tata, Jakub mówi, synu, co ty mówisz? Ty bredzisz, co? My, ojciec, matka, mam się tobie kłaniać? Więc po ludzku to było nierozsądne, po ludzku to było dziwne, niemniej jednak Pan Bóg przygotowywał coś przez to, innego Zbawiciela, który uratuje swój naród, który będzie rzeczywiście wywyższony i będzie miał do tego prawo. I Bóg Ojciec powie nie raz i nie dwa. W Nim mam swoje upodobanie i w nikim innym. I w nikim innym. W Nim mam swoje upodobanie. To Józef i jego piękna szata. I jeszcze jedna rzecz, to jest arcykapłan. Wszyscy, począwszy od tego arcykapłana, brata Mojżesza, czyli Aarona, tak? Tam chodzi o szaty, które musiał prać, które były znakomite, które były ze szczególnego materiału, już nie będę w to wchodził, właśnie robione, musiał o nie dbać, musiał prać je i tak dalej. Zwyczajni Żydzi też musieli, kiedy dotknął się kogoś zmarłego, kiedy na przykład jakaś nieczystość miała miejsce w jego życiu, też musiał wyprać swoje szaty, na drugi dzień był już czysty. Więc to się przez cały czas pojawia, ale szczególnie chcę zwrócić uwagę na arcykapłana Jozuego. W księdze Zachariasza, pod sam koniec już jakby Nowego Starego Testamentu, to jest trzeci rozdział, Zachariasza trzeci rozdział, warto otworzyć. Przedostatnia księga, Zachariasza trzeci rozdział. Tam Zachariasz ma, to już są takie czasy po niewoli babilońskiej. Tak, po niewoli babilońskiej. W dalszym ciągu, oni byli ukarani, ale w dalszym ciągu jest grzech. W dalszym ciągu ich serca nie idą za Bogiem. Robią pewne rzeczy, które trzeba zrobić. Wyszli z Babilonu, wrócili do Jerozolimy, odbudowują mury. Ale coś z nimi jest wciąż nie tak. I nie tylko z nimi, nawet sam arcykapłan, który powinien być wzorem, który powinien być tym takim, wiecie, no, kimś, na kogo się patrzy, podziwia i z którego się bierze wzór. I w trzecim rozdziale czytamy, że Zachariaszowi potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana, stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać, albo żeby mu się sprzeciwiać, też inne tłumaczenia mówią. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? Tutaj jest problem w niektórych tłumaczeniach, tam nie ma tego zaimka, nie wiadomo, czy chodzi o Jeruzalem, czy o tego właśnie Jozuego. Niektóre tłumaczenia mówią, czyż nie jest on głownią wyrwaną z ognia. Jedno i drugie miałoby sens. Tak? Zarówno Jeruzalem rzeczywiście jest uratowane, ale też jeżeli chodzi o Jozuego, też to nie jest jego zasługa. To jest, szatan ma prawo go oskarżać, ale Pan Bóg robi coś. I tutaj czytamy, trzeci wiersz. Jozue był ubrany w szatę brudną. I co to znaczy ta brudna szata? Czytajmy dalej. Czwarty wiersz. A ten tak odezwał się i rzekł, anioł, który stał przy nim, odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim, zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę. Twoją winę. I to jest coś, do czego przez cały czas nawiązuje nasz największy problem, od Adama począwszy. Nasz największy problem to jest nasza wina, nasz bunt. I choć już nie wiem, jak ładnie wyglądał w oczach tego świata, jakikolwiek kamuflaż na siebie ubierzesz, jakikolwiek makijaż włożysz, co zrobisz ze swoją winą względem Boga? Co zrobisz? Tutaj czytamy... Zdejmijcie z niego brudną szatę, do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój, włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł stał przy nim. A można by dalej czytać, oczywiście, bo to ciekawa, niesamowicie historia. Jak Bóg przygotowuje swoich ludzi. I w taki sam sposób Bóg postępuje z nami. To było z Adamem, Bóg wyróżnia Józefa, Bóg tak samo wyróżnia nas w ten sposób, że to On przychodzi, On zdejmuje z nas naszą winę. Kilka fragmentów o tej właśnie, o tym naszym problemie. Bardzo ważne słowo, które tam na dole się pojawia. Niewystarczalni. Gdybyście zapomnieli, o czym było kazanie, to te nowe szaty króla powinny przed głową być. I też właśnie to słowo. Niewystarczalność. Ale przyjrzyjmy się tym wersetom. Izajasza 1,18. Myślę, że to jest fragment, który dosyć dobrze znamy. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan, choćby wasze grzechy były jak szkarłat. Mówimy znowu o tym brudzie tutaj, o tym zanieczyszczeniu. Mówi tak, jak śnieg wybieleją, choćby czerwone były jak purpura, staną się jak wełna. Kto tego dokonuje? To Pan Bóg tego dokonuje w naszym życiu. Właśnie przez osobę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ta zapowiedź była już właśnie w Księdze Pierwszej Mojżeszowej, ta zapowiedź była przy Józefie, ta zapowiedź była tu przy tym arcykapłanie Jozuem, który czytamy. Fragment, który padł w ostatnim kazaniu brata Szymona, 1 Jana 5,19. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem, albo leży w mocy złego, albo jeszcze inaczej, jest ten zepsuty świat jest poddany władzy szatana, jest pod kontrolą złego. I to, co często powtarzam, wcale nie od razu człowiek musi być do gruntu zdemoralizowany jakimś kryminalistą, który już tylko czeka, żeby go zamknęli i żeby odsiedział albo był skazany na coś tam. Można bardzo dobrze wyglądać, można nosić na sobie kamuflaż, a jednak być w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ponieważ jesteśmy niewystarczalni. I Psalm 109 też naprawdę, jeżeli coś czasami ma nam chodzić po głowie, to bardzo polecam ten psalm i ten 18 wiersz. Taka refleksja dla siebie i może też dla kogoś innego. Psalm 109, 18 wiersz. Mowa jest o niegodziwym człowieku i zwróćcie uwagę, jest powiedziane, przyoblekł się w przekleństwo jak w szatę. Przyoblekł się w przekleństwo jak w szatę. Czyli coś, co miało miejsce w jego życiu, drobne jego myśli, drobne grzeszki, a może i większe myśli, większe grzeszki, bo to tak najczęściej jest, że to idzie, ciągnie za sobą. Jeżeli człowiek wchodzi w jakieś uzależnienie, to nigdy nie jest tak, że on, a jestem tylko tak delikatnie uzależniony i tak przez całe życie. Najczęściej to jest taka kula śnieżna, która toczy się, toczy i robi się coraz większa, potężniejsza, aż nas zabija. Ten człowiek przyoblekł się w przekleństwo jak w szatę i teraz zwróćcie uwagę, niech więc wejdzie ono jak woda we wnętrzności jego i jak oliwa w kości jego. Czyli to staje się, niegodziwość staje się jego tożsamością. Odwrotność tego, co dzieje się, kiedy Bóg nami się zajmuje, tak jak się zajął Adamem i Ewą, tak jak się zajął Jozuem, kiedy Bóg się nami zajmuje, jego tożsamość, jego ubiór, jego świętość, jego sprawiedliwość jest nam przypisana. To jest tak niesamowite. To jest tak piękne. Dlatego czasami wracając do tego pierwszego motywu, kiedy dzieci się często pytają, myślę, że wielu z was podobnie to już przeżywa, tato, co byś sobie życzył na urodziny, czy właśnie na pod choinkę, na gwiazdkę, bo sobie robimy prezenty. Ja już niczego nie potrzebuję. Ja już naprawdę niczego nie potrzebuję. Będę potrzebował sobie kupić witaminę C, coś tam. To sobie kupię po prostu. Ale ja już naprawdę nie potrzebuję niczego. chętnie po prostu usiądę, popatrzę na was, zobaczę, jak dzieci się bawią, wnuki jak się bawią, jak żartują między sobą, jak bardzo zawsze tęsknię za tym. Moi zięciowie nie do końca aż tego kumają, że tak powiem. Tak? Ja bardzo lubię, przy stole siedzimy, to jest minimum przy stole, śpiewamy. Jak to nie śpiewamy? No śpiewamy. Na początku moi zięciowie, ponieważ to były ich domy, ja nie chcę się wtrącać w ich dom, rozumiecie, muszę tu zachować taki, ale ja chcę śpiewać. No po co siedzimy przy stole? Jeść tylko? Śpiewać. Więc to tak troszeczkę na marginesie, jeżeli chodzi, mówimy o rzeczach, na które czekamy. W każdym razie ta zmiana ubrania, wracając, to jest symbol odnowienia. Symbol tego, że jesteś bezpieczny, masz tożsamość czyjąś. I oby to nie był grzech, ale oby to była tożsamość właśnie Chrystusa. Nowa szata, nowy status. I oby to nie była taka szata jak tego cesarza, która później na końcu okaże się, jesteś po prostu golec. Jesteś golec, jesteś niewystarczający. Niewystarczający. Teraz takie małe zagadki. Bez żadnego odnośnika, ale myślę, że każdy wie, o co chodzi. I obraz, i te słowa. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. O kim mowa? No pewnie, że tak, oczywiście. Kogo ja tu pytam? Tak. No też, pomyślmy o oczekiwaniach tego młodego człowieka. Na co on czekał? To jest takie chyba typowe takie myślenie nastolatka. Wreszcie wyrwać się z chaty. Wreszcie mieć kasę. Wreszcie właśnie mieć znaczenie, bo jak on już miał kasę, jak masz kasę, jesteś poza domem, jesteś wolny, możesz robić co chcesz. I inni cię podziwiają, inni patrzą na ciebie, ten to jest zdolniacha, ten to ma, ten to umie, ten to coś tam, coś tam. I takie właśnie było marzenie tego młodego człowieka. Poszedł z domu, dostał kasę. Wolność, wolność, freedom. I się skończyło się jak? W chlewie, tak? W chlewie. Albo jeszcze gorzej niż w chlewie, bo on chciał jeść to, co świnie jadły, ale nawet mu tego nie dawano. Jedyny okruch dobrego, jaki się znalazł, to myśl, refleksja. A w domu ojca miałem tak dużo. W domu ojca coś znaczyłem, byłem kimś i rzeczywiście to się dzieje, kiedy on wraca, kiedy się nawraca, idzie do ojca, ojciec sam wybiega mu naprzeciwko i to jest jeden z tych elementów pierwszych, które się zaczyna, ta szata, ale nie tylko, pamiętamy, sandały, pierścień, tak? Znaczenie, tożsamość, jesteś moim synem, moją córką, należysz do mnie. Czy to nie jest coś pięknego? Okej, Nowy Testament, jeszcze. Teraz jest troszeczkę taki fragment, ostrzeżenie z Mateusza 22, rozdział 11 wiersz. Tu otworzę sobie kawałek dalej do przodu. Mateusza 22, 22. Uczta. Pamiętamy tą ucztę, 22 rozdział. Warto zacząć troszeczkę od tyłu, od 14 wiersza, bo tam jest jakby podsumowanie tego wszystkiego. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Tak? Czyli do Żydów poszło wezwanie, do pogan poszło wezwanie, tutaj też to jest podkreślone, tak? Żydzi to odrzucili, później są te opłotki i tak dalej. Ten pan wesela sprowadza różnych ludzi, tak? I wreszcie, którym wierszu? 11 wiersz. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I nie było kręcenia, a mnie nie było stać, mi nie trzeba było, bo ja całkiem dobrze wyglądałem, bo tam po co się fatygował. Nie, to jest obraza dla tego gospodarza. To była obraza, ta szata była przygotowana dla ciebie i ty miałeś tę szatę ubrać. I on chociaż był z tych drugich, którzy dali się zaprosić niejako, już siedzi przy stole, można powiedzieć, ale mówi... Jakby przez to można odczytać coś takiego. Nie bądź zbyt pewny siebie. Kto jest pyszny w swoim myśleniu o sobie, kto nie ma pokory w myśleniu o sobie, ten znajduje się w niebezpiecznym miejscu. Możesz siedzieć tutaj nawet, tak, w tym najlepszym zborze, ale być nieodzianym w szatę weselną. Pokora względem Boga. Sprawiedliwość nie moja, Jego. Sprawiedliwość nie moja, ale Jego. Tego właśnie potrzebuję. I pamiętamy, gospodarz zwraca się tak: mile, przyjacielu, jak tutaj wszedłeś, nie mając szaty weselnej? On oniemiał. I pamiętamy, król nie powiedział: proszę wyprowadzić tego pana. To nie było takie miłe, tak? Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I jeszcze jeden fragment, na który powołam się w Nowym Testamencie, jeżeli chodzi o, bo przez cały czas mówimy o tej niewystarczalności, o tym lepszym ja, o którym marzyła Ewa i Adam, widocznie też razem z nią w jakiś sposób marzyli o czymś lepszym. I niestety w ich przypadku głupszym. Ale tutaj zobaczcie coś, co obiecuje nam nasz Pan Jezus. Ewangelia Łukasza 24,9. Marka Łukasza 24,9. O, przepraszam. To jest to? Przepraszam, coś pomyliłem. Może ktoś znajdzie. Wychodzi mi fragment, który jest powiedziany: a oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. To jest Dzieje Apostolskie. Tak, Dzieje Apostolskie, jasne. Źle pisałem to, ale nie mam odnośnika, ale to są Dzieje Apostolskie, oczywiście. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, a wy zostańcie w mieście, w Jerozolimie, aż, co się stanie, będziecie przyobleczeni mocą z wysokości, mocą z wysoka. To jest to, co stracił Adam i Ewa. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, brak im piękna, brak im doskonałości, brak im, są po prostu niewystarczający na spotkanie z Bogiem. A teraz, kiedy przychodzi Pan Jezus, kiedy daje nam, spełnia się obietnica Ojca i daje nam błogosławieństwo, czyli Ducha Świętego, będziemy przyobleczeni mocą z wysokości. To jest po prostu coś pięknego, coś niesamowitego. I to dotyczy już teraz tutaj, chociaż wciąż żyjemy w grzechu, chociaż wciąż się potykamy, ale już tutaj dotyka nas ta moc z wysokości. Już tutaj wiem, należę do Niego. Jestem Jego dzieckiem, jestem bezpieczny. Ale też dotyczy to tego momentu, kiedy już, jak to jest powiedziane, gdzie... Co to śmiertelne, przyobleczy się w nieśmiertelność. To, co słabe, będzie obleczone w moc. List do Koryntian, tak? Kiedy wreszcie nie będzie obecności grzechu. Kiedy wreszcie to wszystko, czego mi tu brakowało, a czujemy to, tak jak to przed chwilą ktoś opowiadał, młody jestem, aż nagle nie mogę z auta wyjść, nie mogę kroku zrobić, tak? Jak plecy, tu kolana, tu biodra, tu wzrok, tu coś, ciągle coś tam siada, nie? I my to już wiemy, ale przyjdzie taki czas, kiedy będzie to wszystko odnowione. To również będzie odnowione. Ja na to czekam zdecydowanie. Nowe szaty, bo o tym jest mowa przez cały czas. Ale jeszcze jedna szata jest. Jeszcze jedna szata, bardzo ściśle nawiązująca do tego, co było wcześniej. 1 Piotra, 5 rozdział i 5 wiersz. 1 Piotra, Jakuba... Piotra 5:5. Jeżeli pamiętamy, Jakuba, Piotra, się przerzuciłem. Tak. Jeżeli pamiętamy, przez cały czas jest tam, Piotr odnosi się do, mówi o, jakie niebezpieczeństwa na nas czekają. Tam wprost mówi w 8 wierszu później o tym, że przeciwnik jak diabeł chodzi wokoło, jak lew, diabeł chodzi jak lew ryczący. Diabeł chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I to jest jedna z tych rzeczy, które są dla nas tarczą, obroną. W 5 wierszu czytamy, podobnie młodsi, bądźcie ulegli, podobnie, znaczy w tym sensie jak tam jest mowa trzeba by wcześniej zobaczyć, podobnie z pokorą, tutaj jest mowa o pasterzach, paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący, którzy są nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Przypominamy sobie tego arcykapłana, który jest wzorem, który jest kimś, na kogo możemy patrzeć, wzorować się na nim, tak? Wzór dla trzody. A gdy wróci arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. To, co mówiliśmy na początku też, pamiętamy, to Piotr to samo powtarza, co Paweł. Podobnie wy, młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg przeciwnym, pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Mamy ubrać na siebie szatę pokory względem siebie i mieć szacunek do urzędu. Jeżeli kogoś Bóg stawia w jakiś sposób na urzędzie, to nawet jeżeli to był mój kolega, tak, to jest takie, myślę, że to jest takie ciekawe w Stanach Zjednoczonych, pamiętam, nie pamiętam już kto to był, ale to byli dwaj przyjaciele, jeden z nich zostaje prezydentem. I on później normalnie się do siebie zwracali po imieniu. Ale kiedy chodziło o jego urząd, mówił Mr. President, panie prezydencie. Tak? Kiedy idę, u mnie to była taka sytuacja w Giżycku, ponieważ przyjaciel był burmistrzem, jest w dalszym ciągu, kolega jest burmistrzem, ale kiedy do niego przychodzę, normalnie to był, przepraszam, tak powiem, Wojtek, tak? Bo tak się znaliśmy z ulicy, skądś tam. Ale kiedy idę do niego, czy jest pan burmistrz, prawda? Więc mam szacunek dla urzędu. To samo się dzieje, kiedy mówimy o rodzicach, prawda? To jest niebezpieczne, kiedy rodzice próbują zrobić kumpli ze swoich dzieci. Tak? Dzieci mają szanować swoich rodziców. Prawda? Dzieci mają szanować swoich rodziców. Więc wszyscy mamy ubrać względem siebie szatę pokory. Ale i ciekawe jest też to, że rodzice w drugą stronę też. Rodzice w drugą stronę też. Nawet jeżeli mam urząd swój i odpowiedzialność, to ja też w pokorze podchodzę do swoich dzieci i do swoich wnuków tak samo. Bo zasada jest taka, jak tu jest powiedziane, Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Tu jest taki pusty psalm, pusty slajd, chciałem powiedzieć. Ja nie wiem, jak zwykle, ile ja mówiłem już. 11:20. Mam jeszcze czas? Czy już macie dosyć? Zmarzliście mocno? To ja tylko tak bardzo w wielkim skrócie, bo tam jest druga część. Ale to powiem tylko w tak bardzo szybkim, bardzo dużym skrócie. Jest druga część, gdzie zestawiłem sobie wersety z różnych miejsc, jeżeli chodzi o ubiór, ale szczególnie w Księdze Objawienia, tam już czytany był o Panu Jezusie, jak wygląda. W 19 rozdziale mamy szatę zmoczoną we krwi, kiedy on przychodzi w swoim zwycięstwie, jego imię brzmi Słowo Boże. I później, a za nim szły wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. I tu wartałoby, bisior jest bardzo ciekawą kwestią. Powiem później, ewentualnie nie będę tego rozwijał. To bardzo ciekawe zjawisko, bisior. Wprost jest powiedziane, że bisior to co to są? Sprawiedliwe czyny świętych. Tak Księga Objawienia nam to wprost tłumaczy. Ale też mamy bardzo poważne przestrogi w 3 rozdziale Księgi Objawienia. Tak bardzo szybko to przejdę. W 3 rozdziale do Sardes. I to jest bardzo takie smutne te słowa są. Ten zbór nie ma tam jakichś strasznych, złych rzeczy, tylko po prostu mówi, wyglądają jakby żyli, a są martwi. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. 3 rozdział, zbór w Sardes, tak? Czytamy. I później mówi do nich tak, bądź czujny, utwierdź, co jeszcze pozostało, co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed Bogiem, przed moim Bogiem. Tak? Nie są złe, ale nie są doskonałe. Tak? I teraz mówi, pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, albo inne tłumaczenia mówią, jak się nauczyłeś i usłyszałeś i strzeż tego. W każdym razie bardzo ważne jest trzymanie się Bożego Słowa. Opamiętaj się. Jeżeli nie będziesz czujny, przyjdę do ciebie jak złodziej, nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę, lecz masz w Sardes kilka osób, które, co, nie skalały swoich szat, więc trzeba to odczytać jakby w drugą stronę, czyli one dbały o relacje z Bogiem, nie skalały swoich szat, więc będą chodzić ze mną w białych szatach, dlatego że są godni. I znowu zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, nie wymarzę jego imienia z Księgi Życia. To samo, bardzo podobnie do zboru w Laodycei mówi, Tam oni są letni, bardzo podobna sytuacja, letni i kiedy daje im radę, 18 wiersz, mówi: radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy, abyś przejrzał. Tak? Czyli będzie moment zawstydzenia dla wielu ludzi, jeżeli nie dbają o tą białą szatę. Później widzimy w 6 rozdziale, znowu ten werset był cytowany ostatnio przez pastora, przy piątej pieczęci, kiedy dusze sprawiedliwych jakby czekają na Bożą sprawiedliwość. Kiedy rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? 10 wiersz, 11. Jesteśmy tutaj, nie, to dalej jest. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż dopełni się liczba współsług. Potem w 7 rozdziale mamy: szkoda ma być wyrządzona ziemi. Szkoda ma być wyrządzona ziemi. To, ten proces jest zatrzymany, dopóki nie będą opieczętowani. 144 tysiące, a później dalej w tym 7 rozdziale czytamy o wielkim tłumie w białych szatach. Wiersz 9. Stali przed barankiem, odzianych w białe szaty z palmami i tak dalej. Jan się pyta, kim oni są, ci w tych białych szatach. On im bardzo wyraźnie mówi i ciekawe sformułowanie używa tutaj w 14 wierszu. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Tak? To są takie sformułowania, które ciągle tam się pojawiają. Po pierwsze otrzymali, tak? Ale też jest wybielili, wyprali, wybielili te szaty. I jeszcze będzie jedno sformułowanie, bardzo ważne, to jest ciekawe, ponieważ to jest słowa Pana Jezusa w 16 rozdziale, jakby takie widać na czerwono, jeżeli tam jest jedyny taki werset 15. A dziękuję, bo ja nie widzę, takie za małe literki sobie dałem. 15 wiersz, oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje swoich szat, żeby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Tak? Więc przez cały czas ten motyw się pojawia, aż właśnie do ostatnich momentów, kiedy widzimy, że znowu oni przychodzą z Panem Jezusem, są w białych szatach, ale wreszcie ostatni fragment, to już jest naprawdę ostatni, 22 rozdział, 14 wiersz. 22, 14. Pan Jezus przychodzi i mówi: błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramy do miasta. Nie będę tego rozwijał, omawiał, ale widzicie, że ten motyw przejawia się w Biblii nieustannie i albo mam na sobie tożsamość Pana Jezusa Chrystusa, albo dbam, pilnuję tych swoich szat, czyli też od razu przetransponujmy to, pilnuję, co oglądam, co czytam, jak myślę, o czym myślę, czego oczekuję. Pilnuję tego, prawda? Żeby być gotowym, żeby na koniec nie okazało się, że jestem golec orkiestra. Nic po prostu nie mam. I okazuje się, że to jestem brzydki w tym wszystkim. To nie jest tylko tak, że jestem taki jak bobasek goły. On jest fajny, jak jest goły, taki bobasek. Ale my nie, niekoniecznie. Niekoniecznie. Powstańmy, oddajmy Bogu chwałę, ale też przynośmy siebie w modlitwie Jemu.